Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Kiedy można rozpoznać autyzm?
Tak naprawdę można powiedzieć, że w Polsce autyzm rozpoznaje się mniej więcej półtora roku, dwa lata. Bardzo dużo dzieci dopiero dostaje diagnozę w wieku 4 lat. I sama diagnoza nie jest jakby, niczego nie zmienia rodzicom. Ważna jest obserwacja dzieci od urodzenia. Tak naprawdę dzisiaj trudno powiedzieć, kto będzie chory, kto jest chory. To z punktu widzenia rozwoju dziecka nie jest istotne, bo rodzic nie wystawi dziecka za okno potem. Tylko dalej ma je kochać i po prostu swoje dziecko wspierać w rozwoju, niezależnie od diagnozy, jakąkolwiek by miało mieć w życiu, w przyszłości. I nad tym rodzic się nie powinien zastanawiać.
Czyli nie czekać, aż rozwinie się pełne wszystkie, będziemy mieli objawy i powiem, tak, to jest autyzm, tak. Jesteśmy już pewni. Tak. Tylko rozumiem, działa się, widząc nieprawidłowe jakieś zachowanie.
Można powiedzieć, że się działa profilaktycznie, czyli po pierwsze trzeba by było zacząć w ogóle od takiego pojęcia, co to jest spektrum zaburzeń autystycznych. Spektrum, dlatego jest używane teraz to słowo, oznacza, że możesz mieć dwie tylko cechy, czyli mieć na przykład jakąś sztywność, brak komunikacji, a możesz mieć wszystkie cechy. Stąd tyle dzieci, to na pewno tutaj słuchacze wiedzą, że wydawałoby się, że to dziecko jest zdrowe, a ktoś mówi, że ono ma diagnozę spektrum zaburzeń autystycznych, wszyscy są zdziwieni. Biorąc pod uwagę statystyki ostatnie w Stanach zrobione, czyli gdzie się mówi o epidemii spektrum zaburzeń autystycznych, mamy taką koncepcję właśnie DNIJS Pediatric, że całe pokolenie powinno być profilaktycznie jakby wspierane w rozwoju, w kontakcie wzrokowym i w relacji z rodzicem.
Obserwowane cały czas w rozwoju.
Cały czas jakby wspierane, bo dlaczego? Dlatego, że 90% rodziców obecnie nosi dzieci tylko i wyłącznie tyłem. Czyli generalnie trend jest taki, że się zakazało w ogóle noszenia przodem, bo wszyscy krzyczą, że się skrzywi kręgosłup. To jest nieprawda. Dzieci muszą być noszone przodem do rodzica, bokiem, tyłem na różne sposoby. Przewaga w każdą stronę nie jest korzystna, ale zabronienie rodzicom noszenia przodem dzieci, jeżeli trafia to na podatny grunt, a więc dziecko ma zaburzenia kontaktu, to może ciągnąć z sobą konsekwencje. Dziecko zdrowe zupełnie, co by rodzic z nim nie robił, będzie zdrowe, ale bardzo dużo dzieci ma podatność na zaburzenia behawioralne. Bardzo dużo dzieci, nie mówimy tylko o spektrum, mówimy o dzieciach, które są bardzo potem niegrzeczne, mówimy o dzieciach, które źle się uczą, mówimy o dzieciach, które się nie koncentrują, mówimy o dzieciach, które źle piszą, w szkole nie są w stanie wysiedzieć. To jakby wszyscy teraz znamy takich bardzo dużo dzieci. Chodzi o to, że te dzieci na samym od urodzenia powinny być uczone skupienia, powinno być uczone, że rodzic mówi do dziecka. Bo weźmy taki przykład, że wszyscy mówią, mówimy do dzieci. Ale co my mówimy do dzieci? Czyli rodzic nie patrzy w oczy i nie wie, że trzeba wtedy do niego mówić. Nie opowiada mu świata, tylko mówi do koleżanki albo do telefonu. Matki, zdarza się, młode teraz karmią, oglądając coś na telefonie. Jakby te rzeczy, które były takie naturalne, że ten czas karmienia, czas pielęgnacji jest skupieniem na kontakcie, na tym, że mamy wejść wtedy w relację z dzieckiem, przy pośpiechu dzisiejszego świata zaczyna zanikać. Plus jeszcze wszyscy dają instrukcje, jak nosić, jak przewijać. I ta instrukcja jest taka sama, czy dziecko jest wiotkie, chore, napięte, spastyczne, jakiekolwiek. Wszyscy tylko znają jedną pielęgnację, przewrócić na boczek i wziąć do góry. Tak działa Instagram. To trzeba jasno mówić, że to jest tylko i wyłącznie Instagram i to nie są żadne badania naukowe i to są po prostu jakby przedruk ze strony na stronę. Rodzic ma się skupić na tym, że jak mówi do dziecka, to dziecko na niego patrzy. Jak go podnosi, to dziecko na niego patrzy. Musi włączyć swoją intuicję.
I tak naprawdę wyłączyłyśmy instynkt trochę jako mamy.
Dokładnie. No dlaczego matki w dzisiejszego świata trzeba uczyć pielęgnacji? Trochę jesteśmy grupą ssaków, kręgowce. To nie ma możliwości, żeby jako ssak matka nie wiedziała, jak obsłużyć własne dziecko. To znaczy, że jest problem po stronie rodzica, a nie po stronie dzieci. To, co trzeba też wyraźnie podkreślić. Elektronika powinna być zakazana ustawowo dla małych dzieci. Jeżeli rodzice dzieci 3-miesięcznych ćwiczą ruchy gałek ocznych na aplikacji z telefonu, to ja tutaj chciałabym, bardzo się cieszę, mogę to powiedzieć wprost, powinno to być zakazane ustawowo. I rodzic ma brać różnie swoje dziecko i szukać z nim kontaktu. Najważniejsza rzecz, oferentem kontaktu jest rodzic, a nie czeka, czy dziecko mu oferuje ten kontakt wzrokowy.
Są tacy tatusiowie, którzy mówią, nie mówię do dziecka, bo ono jeszcze nie mówi. I rozumiem, że w ten sposób nie zacznie.
Dokładnie. To jest bardzo ważne, żeby mówić. Czyli na przykład zmieniam pieluszkę dziecko i mówię, zobacz, podnoszę Jasiu pupę do góry. Zobacz, kładę pieluszkę z boku. Zobacz, teraz to jest twoja prawa noga, to jest lewa noga. Trzeba opisywać to, co się robi z dzieckiem. Zobacz, zakładam ci body. Zobacz, tak wygląda to body. Ono ma tu guziczki. Jak się z tym czujesz? Widzę, że fajnie. Uśmiechasz się. Ja też się do ciebie uśmiecham. Najważniejsze jest uruchomienie tej intuicji i tych rzeczy, o których mówiłam, bo inaczej faktycznie full dzieci ma problemy ze skupieniem, a jak dzieci mają problemy ze skupieniem, no to mają potem różne diagnozy. Po prostu taki jest dzisiejszy świat.
Widziałam ostatnio na oko około 2-letnie dziecko jadące w wózku, całkiem ładnym parkiem, które miało telefon w ręku i oglądało w tym parku bajkę. Nie doznając zupełnie poza układem oddechowym tego wszystkiego, co go pięknego otaczało.
Nawet układ oddechowy wtedy nie pracuje, dlatego że jeżeli głowa jest zgięta w kierunku telefonu, to wszyscy ludzie, którzy pracują długo na komputerze, wiedzą, jakie mają problemy z kręgosłupem. I jeżeli to dziecko stale się pochyla do tego telefonu w tym wózku i ogląda to, i układ oddechowy źle działa, i kontakt źle działa, a w mózgu są takie struktury, które wtedy się cieszą i mówią, halo, będziemy mieli trudności behawioralne. I paradoksalnie właśnie problemem kontaktu, kto miałby się zająć? My fizjoterapeuci się zajmujemy, dlatego że my widzimy tych rodziców małych dzieci. Czasem neurologopeda, czasem psycholog, ale bardzo ważni są lekarze. Lekarze właśnie rodzinni, bo to jest jakby podstawowa osoba, która się styka z dziećmi i tak samo lekarze pediatrzy i położne, i tak naprawdę są badania w Stanach, które mówią, że każda grupa zawodowa, która się zajmuje dziećmi, powinna mieć ogromną wiedzę na temat ewolucji kontaktu. I nikt to nie mówi o spektrum, bo oczywiście wszystkim się kojarzy, że jak dziecko nie ma kontaktu, tylko to, że będzie to spektrum zaburzeń autystycznych, to nie jest do końca prawda. To jest tylko taki może trochę slogan. Ważne rozumieć, że po prostu jeżeli nie patrzę, to trzeba sobie tylko wyobrazić, jak można funkcjonować w życiu, jeżeli się nie patrzy, że jest to jedna z poważniejszych trudności.
A jest jakiś bezpieczny wiek, od którego można posadzić dziecko przed ekranem?
Z mojej perspektywy chyba nie ma. Dlatego, że u nastolatków też jest duże zagrożenie, że się uzależnią behawioralnie. Też wiemy, że nastolatki mniej się ze sobą spotykają, bo dzieci się spotykają online. Tak naprawdę jesteśmy takim pokoleniem, które przypadkowo zostało jakby zmuszone do elektroniki. Czyli dzisiejsi nastolatkowie 2 lata siedzieli w domu przed ekranem po 8 godzin w szkole. I paradoksalnie młodzi rodzice też zostali tego tak nauczeni. Czyli pandemia w mojej ocenie wyrządziła właśnie taką szkodę wtórną i na pewno to wymaga dzisiaj przebadania, że rodzic, któremu się wydawało, że jest w domu na zdalnym, to jest duże zagrożenie. Rodzic, który pracuje na zdalnym i wydaje mu się, że jest dzieckiem w domu. Nieprawda. On jest na komputerze i to dziecko się uczy, że ten rodzic jest, ale jest zupełnie dla niego obojętny.
Czyli więcej patrzmy sobie w oczy, a mniej będziemy musieli chodzić po specjalistach.
Życzmy sobie tego, żeby ten kontakt był taki dynamiczny, czyli zawsze trzeba sobie wyobrazić, jeżeli patrzę na kogoś, to nie jestem w niego wpatrzony, bo to też nie jest dobry kontakt, ale jeżeli się poruszam, jeżeli kogoś zawołam, takim przykładem najlepszym jest po prostu reakcja na imię dziecka. Dzieci najpóźniej od 6 miesiąca reagują na swoje imię, ale zdrowe dziecko już wcześniej reaguje. I wołajmy dzieci po imieniu, halo Jasiu, popatrz, jestem twoim tatą, jestem twoją mamą. Powiedzmy dzieciom o tym po prostu, powiedzmy o tych relacjach, powiedzmy jakie one są dla nas ważne i na pewno już takie proste wskazówki, niezależnie od diagnozy, którą dziecko ma w przyszłości, pomogą wszystkim rodzicom. Dlatego, że to, co jest problemem u dzieci, które dostają diagnozę w wieku 4 lat, to jest to, że ci rodzice mają poczucie straty czasu. Czyli żeby nikt ich nie uświadomił, jak ważne jest nawiązywanie prawidłowej relacji kontaktu wzrokowego.